poprzednim odcinku opowiedzieliśmy sobie o tym, jak zaradne Polki i pomysłowi Polacy pod okupacją potrafili pod hodowlę warzyw zagospodarować nawet parki, byle tylko zapewnić sobie i swoim rodzinom niezbędne pożywienie. To jednak nie koniec, bo z podobną brawurą pod nosami Niemców hodowano zwierzęta, a to już wyższa szkoła jazdy. Skąd niedoświadczone mieszczuchy wiedziały, jak oprawić królika? Czemu koza była na wagę złota? I jakie mięso jedzono, kiedy hodowlanych zwierząt zabrakło? O tym już teraz w programie W Drewniakach przez Kuchnię. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam! Spośród zwierząt, których chów miał zapewnić domownikom mięso, stosunkowo najprościej było mieć króliki. W domach Polaków pod okupacją można je było znaleźć w kamienicach, nawet w ścisłym centrum, w piwnicach, na strychach, ale i często w łazienkach. Króliki miały jednak ten minus, że szybko rosły i jeszcze szybciej się mnożyły, w związku z czym trzeba je było wyżywić. Latem to jeszcze pół biedy, ale zimą często domownicy musieli sami sobie odejmować od ust, żeby utrzymać swoją hodowlę. Sympatyczne, puchate kulki były również przyjemną odskocznią od tragicznych wojennych realiów i sporym pocieszeniem dla dzieci, przynajmniej do momentu, jak trzeba je było pozbawić życia. Wiele osób, które przeżyły wojnę jako dzieci, właśnie te chwile wspominały jako wyjątkowo smutne. Dzieciom faktycznie nie było do śmiechu, ale równie niewesoło musiało być osobom, które musiały te króliki zabić. Prawda jest bowiem taka, że w większości miejskich domów te sympatyczne zwierzaki pojawiły się po raz pierwszy dopiero przy okazji okupacji. Skąd zatem taka przedwojenna dama wiedziała, jak pozbawić królika życia i potem jeszcze zrobić z niego coś, co nada się do jedzenia? Tutaj znowu z pomocą przyszły książki z biblioteczki życia praktycznego. Podobnie jak to było z zakładaniem ogródka, również w przypadku domowego chowu zwierząt wszystko było wytłumaczone krok po kroku, często za pomocą drastycznych, ale niezbędnych rysunków. O ile więc czas królika był policzony, bo był źródłem mięsa, tak koza była w o wiele lepszej sytuacji. Dostarczała bowiem niezbędnego mleka, tłustego i bogatego w wapń. Generalnie posiadanie kozy miało same plusy. Zacznijmy od tych prawnych. Jej posiadanie było całkowicie legalne, więc nie trzeba było się bać hitlerowskich kar. Ponadto części pozyskanego od kozy mleka nie trzeba było oddawać w ramach kontyngentu Niemcom. No i wreszcie po trzecie, jak powszechnie wiadomo, koza zje prawie wszystko, a na koniec jeszcze da mleko. Więc w warunkach okupacyjnych był to zwierzak na wagę złota. Nie przesadzam, nie minęło wiele czasu pod okupacją, a posiadacz kozy mógł się czuć bogatszy od posiadacza ogromnych ilości nic już nieznaczących banknotów. Tym bardziej, jeśli ktoś miał małe dziecko i mleko było niezbędne. Nie dziwi więc, że w okupowanym polskim mieście kozę można było spotkać w piwniczce czy w bramie kamienicy wcinającą w najlepsze, co akurat się nawinęło. O ile, jak już wiemy, z trzymaniem kozy nikt się nie krył, bo nie musiał, tak posiadaniem krowy nie lubiano się chwalić. Posiadanie jej w mieście było absolutnie nielegalne, co nie znaczy, że tego nie robiono. Wielu przedwojennych bogaczy w garażach swoich okazałych domów, o ile nie zostali z nich wyrzuceni, trzymali właśnie przysłowiowe krasule. Biedne zwierzaki spędzały tam zdecydowaną większość czasu, bo bano się ryzyka związanego z wyprowadzaniem krowy na jakiś zielony teren. Jak nie Niemcom, to kolaborującym sąsiadom mogła ona wpaść w oko i wtedy trzeba się było mocno tłumaczyć. Często więc korzystano ze zdalnej krowy. To znaczy, krowę transportowano do gospodarza na wieś, który w ramach zapłaty również korzystał z mleka dawanego przez krowę, która jeśli koza była na wagę złota, to ciężko nawet sobie wyobrazić, jak wielkim wyznacznikiem majętności w okupowanym mieście była taka krasula. Jeśli jednak ktoś nie miał ani królików, ani kozy, ani krowy, to wcale nie był skazany na bezmięsną dietę. Mieszkańcom z pomocą przychodziło samo miasto, mimo okupacji pełne latających szczurów, czyli oczywiście gołębi. Posilmy się zatem cytatem ze wspomnień Jana Rybaka. Do dzisiaj mam wielki szacunek dla gołębi. Karmię je, bo w tamtym okresie one mnie wyżywiły. Babcia otwierała okno, wysypywała kilka ziarenek grochu. Okno było przytrzymywane na sznurku. Jak gołąb wszedł tylko na parapet, babcia czy mama pociągała za sznurek. Gołąb już był w domu i do garnuszka. W ten sposób powstał rosołek z gołębia i mięsko z gołębia. One mnie wyżywiły, zawsze staram się, jak tylko mogę, okruszki, groch, gdzie jestem, żeby o gołębiach pamiętać. To niesamowite, jak nasi rodacy potrafili sobie świetnie radzić w tak strasznych warunkach jak okupacja. Chów zwierząt w często abstrakcyjnych warunkach, umiejętność przystosowania miasta pod uprawę warzyw i umiejętne szmuglowanie jedzenia ze wsi wspólnie sprawiły, że mimo codziennego zagrożenia jakoś dało się przeżyć. Polska kuchnia zawsze była kreatywna, ale podczas II wojny światowej nasi osiągnęli zupełnie kosmiczny poziom żywieniowej zaradności. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!